Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brzezik, dzień dobry. Na moim Państwa gościem jest radny wojewódzki Klubu Prawo i Sprawiedliwość, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego i historyk pan Zbigniew Kościk. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie radny, panie dyrektorze, zacznijmy może od tego, co przed nami i za nami. Jutro 11 listopada, 102 lata temu Polska odzyskuje niepodległość. Oczywiście jest to proces bardziej długotrwały niż tylko jeden dzień w tej całej historii naszej po I wojnie światowej. W tych dniach Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali niepodległość. Ja tak wyszukując sobie w internecie relacji z tamtych lat, z tamtych dni, znalazłem taki tekst Jędrzeja Moraczewskiego. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął po 120 latach Prysły, Kordony, wolność, niepodległość, zjednoczenie własne, państwo na zawsze. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Czy teraz jesteśmy w stanie wrócić do tych dni i przypomnieć sobie to szaleństwo radości po tym czasie, w którym Polski nie było na mapach? Według pana.
Piękny cytat, panie redaktorze, premiera przytoczył pan. No, wydaje mi się, myślę, że to jest troszeczkę też naturalne, że żyjemy troszeczkę w innym dzisiaj świecie. Szczególnie w tym roku mamy okres takich bardzo wyjątkowych emocji, sporów, prawda? Myślę, że to jest okazja, ta Wigilia Święta Niepodległości, do tego, żebyśmy spróbowali zdefiniować to, co łączy wszystkich Polaków, czyli no, ten olbrzymi patriotyzm i miłość do ojczyzny. No oczywiście to jutrzejsze święto będzie wyglądało troszeczkę inaczej niż te w poprzednich latach. Nie będzie manifestacji, nie będzie marszu, nie będzie publicznych nabożeń, nie będzie składania kwiatów, całej tej takiej otoczki celebry, do której przywykliśmy. No myślę, że jednak mimo wszystko we wspomnieniach, w modlitwach powinniśmy przywołać tych wszystkich naszych wielkich rodaków, którzy polegli, byśmy po prostu mogli żyć w wolnym państwie. Troszeczkę faktycznie dzisiaj sytuacja jest trudniejsza. My nie musimy daniną krwi definiować ambicje i oczekiwania naszego narodu, ale myślę, że i dzisiaj możemy łatwo w tym szczególnym czasie zdefiniować współczesnych bohaterów naszej niepodległości. Myślę, że tutaj wszyscy radiosłuchacze zgodzą się ze mną, że takimi współczesnymi bohaterami są na przykład pracownicy służby zdrowia, którym także nisko się kłaniamy i w tych naszych rozważaniach o niepodległości będziemy także pamiętali o tej wielkiej trosce, jaką dzisiaj pracownicy służby zdrowia oddają naszemu narodowi.
Patrząc też lat ponad 100 w przeszłość, czy możemy też wyciągać jakąś naukę dla Polaków dziś, patrząc na to, co pan wspomniał, spory i właśnie, w tym czasie również nie było jednolitości. Polacy łączyli się z trzech różnych zaborów, mieli również trzy różne systemy polityczne, systemy gospodarcze, wiele różnic, również światopoglądowych, a jednak potrafili złączyć się i przekazać władzę w wąskie grono osób, które później decydowały o dalszych losach Polski. Czy to może być dla nas również nauka na dziś?
Panie redaktorze, to co w sferze pewnej geopolityki wydarzyło się w roku 1918, możemy spokojnie nazwać cudem. Cudem po pierwsze dlatego, że tak zdeterminowany był naród polski, że kilka pokoleń oczekiwało na ten moment 11 listopada. My mogliśmy się spokojnie rozmyć w tych wielkich naszych zaborczych w tych państwach. Mogliśmy nie mieć tego na sztandarach wyniesionego hasła o niepodległości, o chęci życia w wolności. No i oczywiście ten cud także polegał na tym, że trzej nasi zaborcy tę wojnę po prostu przegrali. No, rzadko się zdarza, żeby obie strony sporu jednocześnie przegrały. Przypomnę, państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, przegrały wojnę na froncie, a z kolei w Rosji zmienił się ustrój, padł carat, sytuacja polityczna w Rosji była nieukształtowana. W ten sposób żaden z naszych zaborców nie wyszedł zwycięski z I wojny światowej, a my nie musieliśmy optować w 1918 roku, czy chcemy być z Rosją, czy z Niemcami, czy z Austro-Węgrami. Osiągnęliśmy to, o czym marzyli poeci, marzyli wszyscy Polacy, czyli wolną i niepodległą ojczyznę.
Z tych spraw takich patriotycznych, ważnych dla nas, które też będziemy jutro, tak jak pan wspomniał, w sposób mniej lub bardziej wyjątkowy tak świętować, musimy przejść też do spraw bieżących, do spraw, które dotyczą nas wszystkich, a mianowicie pandemii koronawirusa. Ona trochę nam zmienia to świętowanie. Jak wspomniał pan, nie będzie defilad, parad. Blisko 700 takich dużych wydarzeń w Polsce naliczono w zeszłym roku. To wszystko musi się albo przenieść do sieci, albo być odwołane. No ale też spędza to nam sens powiek w codzienności. Ja chciałbym pana zapytać o to, co również wczoraj apelowała pani marszałek Elżbieta Anna Polak, a apelowała o pomoc do Niemców. Na swoim profilu facebookowym napisała, że wysłała list do premierów dwóch niemieckich landów, Brandenburgii i Saksonii, o wsparcie i że Polska, właściwie województwo lubuskie, jest zainteresowane pomocą, jaką zaoferowali Polakom nasi zachodni sąsiedzi. Jak pan patrzy na takie ruchy pani marszałek Polak, odpowiedzialnej również za szpitale wojewódzkie w województwie lubuskim?
Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że ja nie mam jakichś oporów przed współpracą z naszymi sąsiadami z Zachodu. Wręcz przeciwnie, jestem zwolennikiem jak najdalej idących tych relacji. I powiedziałbym w ten sposób, jeżeli w tym stanowisku pani marszałek, w tych listach do premierów krajów związkowych jest faktycznie troska o sytuację Lubuszan, jest faktycznie analiza tego, że no, w pewien sposób to pani marszałek nie udaje się ogarnąć tej całej sytuacji epidemicznej w naszym regionie, to nie miałbym nic przeciwko temu. Nie oponowałbym przeciwko takim pomysłom. Trzeba szukać sojuszników do tego, żeby walczyć z tą epidemią. Ale jeśli w tym wszystkim jest większy element, większa doza dokuczenia rządowi, jakaś akcja o charakterze medialnym, taka wyprzedzająca troszeczkę, no przypomnę, pani marszałek nie działa w zakresie uprawy, nie ma kompetencji ministra spraw zagranicznych i tak dalej. To bym się obawiał, że tutaj pani marszałek wyprzedza pewne po prostu rzeczy i powinna znać swoje zadania, swoje kompetencje i działać w ramach przepisów prawa w tym zakresie. Więc to wszystko zależy, jakimi intencjami pani marszałek kierowała się, pisząc te dwa pisma.
Minister spraw zagranicznych Polski, spraw zagranicznych Zbigniew Rau, mówi o tym, że pomoc oferowana przez Niemcy w walce z pandemią jest zupełnie naturalna. Każde państwo jest gotowe w ramach swoich możliwości pomagać. To jest lekcja z pierwszej fali i również mówi o tym, że media próbują temu nadać wymiar polityczny, ale to bez sensu, bo my też pomagamy. To
tak, ale też, panie redaktorze, to nie jest taka sytuacja, że tutaj my nie widzimy tych wzajemnych relacji, które się odbywają. I dzięki Bogu i od wielu lat także we współpracach uczestniczą straże pożarne na przykład, policja, uczestniczą różne instytucje, więc to nie jest jakieś odkrycie Ameryki na nowo. Także szpitale nasze współdziałają z jednostkami służby zdrowia w Niemczech, stacje pogotowia ratunkowego. To nie jest coś, co oznacza, że tutaj na Odrze, Mucie jest wielki mur i tej współpracy nie było. Tak jak mówię, jeśli to jest to stanowisko pani marszałek, wynika z autentycznej troski o sytuację, także w pewnym zakresie przyznania się do porażki, że sama tego nie ogarnia, to myślę, że nie ma w tych stanowiskach, w tych dwóch pismach nic złego. Jeśli wszakże te pisma podkryte wynikają z pewnego rodzaju, mówię, jakichś akcji medialnych, żeby komuś dokuczyć, żeby pokazać, że no to myślę, wchodzi w nie swoje buty, w uprawnienia, tak jak wspomniałem, MSZ-u, to jak najbardziej trzeba takie działania potępić i skrytykować.
Ostatnio o Zbigniewie Kościku, dyrektorze trzeciego liceum ogólnokształcącego, zrobiło się trochę głośniej, gdy jedna z posłanek lewicy nazwała pana donosicielem i że donosi pan na swoich uczniów, którzy brali udział w manifestacjach do kuratorium, w manifestacjach tych, które się ostatnio przetaczały przez Polskę. Jak pan patrzy na tego typu sformułowania, które no, chyba wprost odwołują się do poprzedniego systemu totalitarnego rządzącego w Polsce, przyrównywanie pana do donosiciela? Czy pan jest tym...
Donosicielem.
Tak, właśnie, tym donosicielem. Czy to o to chodzi właśnie, żeby pokazać pana donosicielstwo, czy bardziej, żeby zdyskredytować pana jako dyrektora?
Może jedno i drugie. Panie redaktorze, no od pani posłanki należałoby oczekiwać trochę większej kultury, jeśli chodzi o, zwłaszcza, że jest filologiem polskim, jeżeli chodzi o narrację, jeżeli chodzi o epitety. I ja w ogóle myślę, że na tę samą sytuację i warto, żeby nasi słuchacze o tym wiedzieli, należy popatrzeć z kilku perspektyw. Po pierwsze, jestem dyrektorem szkoły publicznej, szkoły państwowej. I po prostu jestem zobowiązany do współpracy z instytucjami, w tym także z moimi przełożonymi, jakim jest na przykład kurator oświaty. Jeśli kurator pisze pismo oficjalne i pyta na polecenie ministra edukacji narodowej, czy takie sytuacje jak strajk tak zwany kobiet objął uczniów trzeciego liceum, to zgodnie z prawdą i zgodnie ze strukturą władzy po prostu udzielam odpowiedzi na takie pismo, że tak się zdarzyło, że dwie klasy, zdaje się, odmówiły udziału w lekcji zdalnej, wskazując na udział w tym strajku kobiet. No i te tak zwane represje, o których także pani posłanka chciała powiedzieć, polegają na tym, że po prostu za tę brak obecności na lekcjach dostali po prostu nieobecność od nauczycieli. To tyle w formule dyrektor jako funkcjonariusz publiczny, nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny. Działamy, tak jak powiedziałem, w systemie prawa. No myślę, że ta lista donosiciel, tapis i tak dalej, używana przez Instytut Równości czy przez panią posłankę, donosiciel, no nijak się mają w związku z tym z prawdą i to jest naturalne po prostu zasuplastowanie. Tak jak mówię, panie redaktorze, uśmiechem na twarzy, miło być jednym z głównych wrogów Instytutu Równości i pani posłanki przypisuje to sobie jako po prostu pewnego rodzaju honor. A inna perspektywa to jest oczywiście mój stosunek, także jako wieloletniego pedagoga, do tych tak zwanych marszów spontanicznych. Uważam, że to jest po prostu na dzień dzisiejszy skrajny egoizm organizatorów zdecydować się na taką formę w czasach epidemicznych. Nawet niezależni od rządu epidemiolodzy wskazują na liczebny wzrost osób zawirusowanych po tych protestach. Nikt z nas dzisiaj nie wie, ile osób przypłaci te manifestacje zdrowiem, przypłaci życiem. I to jest bardzo istotny element, żeby także bronić naszą młodzież przed uczestnictwem w tego typu zdarzeniach, tego typu manifestacjach. I wie pan co, panie redaktorze, my w Polsce, i z tego się cieszę, możemy różnić się światopoglądowo i to świadczy bardzo dobrze o naszej demokracji, tak przez niektórych też kwestionowanej, że nie jesteśmy państwem demokratycznym, wręcz przeciwnie. Możemy manifestować, możemy swoje poglądy, możemy różnić się w tym względzie. Mamy wolne prawo wyboru i tak dalej. Nie akceptuję jako, tak jak powiedziałem, wieloletni pedagog tych form przekazu, tych manifestantów, tego języka, tych wulgaryzmów, tej agresji, a nawet swoistej profanacji czy takiej głupoty, no, zaatakować świątynię, przeszkadzać nabożeństwach. W listopadzie, święty miesiącu dla Polaków, pomalować pomniki Armii Krajowej, naszego wielkiego rodaka, ojca świętego Jana Pawła II.
Musimy skończyć.
To, panie redaktorze, nie mieści się w pojęciu pewnego kanonu działań, jakie ma akceptować polski pedagog, polski nauczyciel. Ten ruch zszedł w ogóle według mnie na takie tory lewackiej rewolty walczącej ze wszystkim. To cenne dla ogromnej większości Polaków. Trudno mi powiedzieć. Widzę, że on się po prostu dzisiaj wyczerpuje, że uczestnicy przemyśleli te wszystkie chyba hasła, te wszystkie formy przekazu. No i dzisiaj organizatorzy potrzebują wrogów, żeby cały czas napięcie wokół nich było na wysokim poziomie. Stają się po prostu jednym z nich, co mi imponuje i na pewno mnie przeszkadza.
Zbigniew Kościk, radny wojewódzki, Klub Prawo i Sprawiedliwość, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, życzę miłego dnia panu, panie redaktorze i wszystkim słuchaczom. Do widzenia.
Rozmowa po dziewiątej.